Dobrze, więc słuchajcie, przypominam, że studiujemy list do Tymoteusza, pierwszy. I co wystudiowaliśmy do tej pory? Co jest głównym tematem listu? Słucham? Tak, wersety pamiętacie mówiące o celu napisania listu?
Pierwszy Tymoteusz 1,18.
Co on mówi? Następny werset, który jest też celem, jak gdyby tutaj. 3,15, tak? 3,15. Co mówi werset 3,15?
Gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy.
Mm-hmm. Następny, 4,16, tak? Mm-hmm. Co tam jest?
Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.
I dalej, co jeszcze mamy? 6?
6,20.
Co tam jest?
Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej trzaj gadaniny i sprzecznych wielkim rzekomą wiedzy.
Czyli co jest celem napisania listu? Jaki był cel napisania listu do Tymoteusza?
Aby Tymoteusz pilnował pierwszy swojej wiary, dawał dobry przykład innym wierzącym i w ten sposób dawał dobry przykład tego, jak się troszczyć się.
Tak. Miał być wzorem do naśladowania w tym, jak postępuje w tym miejscu, tak? W Efezie, tak? Jak się troszczy o zbór, jak nim po prostu zarządza, tak? O czym mówi pierwszy rozdział? Jak zapisany macie pierwszy rozdział? Jaki jest główna myśl pierwszego rozdziału?
Ja mam ukrócenie złego nauczania na temat prawa i trwanie w dobrym boju z wiarą i czystym sumieniem.
Drugi rozdział.
Apostolski nakaz Pawła, aby wierzący mieli czyste i pobożne życie.
Trzeci.
Zalecenia dotyczące dla kandydatów, niebiskupów i diakonów. Właściwie wybrani, dobrze troszczyli się o zdrowie duchowe.
Tak, żeby się dobrze troszczyli o zdrowie duchowe.
Czyli sami nie popadli w sieć diabelskie.
Tak. Czwarty rozdział.
Ostrzeżenie przed zwiedzeniem. I Tymoteusz jako jeden z biskupów ma naukę zdrowej nauki i być dobrym przykładem dla wierzących poprzez trzymanie się tego, czego nauczy.
Nakaz głoszenia zdrowej nauki, trwania samemu w tym, co się mówi, tak? No bo tutaj też powstało pytanie, czy Tymoteusz był biskupem w tym zborze, czy nie? Czy był tylko wysłannikiem Pawła? Czy w ogóle możemy powiedzieć, że Tymoteusz był biskupem, więc spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, może się uda. Następny rozdział, co mówi piąty?
Zalecenia dotyczące wdów i biskupów.
Tak, ale jeszcze wcześniej.
Chodzi o starszych ludzi, tak?
Ja mam jeszcze nakaz napominania, bezstronniczości i pilnowania, aby każdy żył zgodnie z wolą Bożą. Potem są zalecenia odnośnie wdów, potem są zalecenia dla rodzin wdów, zalecenia odnośnie starszych. I szósty rozdział. Zalecenia dla podwładnych i przełożonych, ostrzeżenia przed nauczającymi niezgodnie ze zdrową nauką, ostrzeżenie przed rządzą bogactwa i zalecenia dla bogatych. I zalecenia dla Tymoteusza, aby trwał w zdrowej nauce Pana Jezusa przekazanej przez Pawła. I co jest osią listu? Przypomnijcie mi.
Troska o zdrowie duchowe siebie i zboru w Efezie i starszych.
Czyli troska o zdrowie duchowe Tymoteusza i zboru w Efezie i starszych. Zdrowie duchowe.
Tak.
A ono się z czym wiąże?
Trzymaniem się z dala od zwiedzeń.
Tak.
Trwaniem zdrowej nauce.
Tak.
Pobożne życie.
Byciem wdzięcznym postępowaniu.
Tak, czyli pobożne życie. Pobożne życie jest źródłem bezpieczeństwa.
Tak.
Zgadza się?
Tak.
Czyli osią listu jest co?
Trwanie w pobożności.
Trwanie w pobożności, trwanie w uświęceniu. W trwanie w pobożnym życiu. To jest oś całego listu. I na niej się opierają wszystkie wywody. Tak ustaliliśmy.
Tak.
Tak ustaliliśmy. Tak nam wyszło. Okej, więc ja to w kwestii przypomnienia chciałem. I teraz, w związku z tym, że ostatnie spotkanie było bardzo burzliwe, bo zatrzymaliśmy się na mężu jednej żony i ja w tygodniu rozmawiałem jeszcze z Grzesiem, jednym i drugim. Grzesio Zajączkowski przysłał mi takie opracowanie, jak on to rozumie, z argumentami. Ono ma gdzieś około 5 stron. Ja się zastanawiałem, czy je czytać, ale doszedłem do wniosku, że przeczytanie tego wam teraz niczego wam nie da, ponieważ wy nie ogarniecie tego materiału, jak ja go będę ciurkiem czytał. Po prostu nie da się. Ja siedziałem, czytałem ten materiał, analizowałem go, więc zajęło mi to sporo czasu. Więc jak gdyby przeczytanie tego nie załatwi tematu. Trzeba by było zrobić studium tego zagadnienia i w sumie no, Grzesio musiałby je zrobić. Więc ja pomyślałem sobie, to jest moja propozycja, jeśli chcecie, to można tak zrobić.
Czemu nie?
Ustalić, żeby Grzesio po prostu to zrobił. Nie wiem, jak to technicznie wyjdzie, bo nie wiem, jak go będzie słychać. Więc mogę wam również wysłać opracowanie Grzesia. Link wam dać, na Skype'a dać wszystkim, żeby sobie pobrali, czy wam tutaj wysłać, żebyście z nim się zapoznali, przeanalizowali je. Jeżeli uznacie, że wracamy do tego, to wtedy możemy do tego wrócić i ewentualnie się jeszcze nad tym zastanawiać. Aczkolwiek no, nie wiem, jak to zrobić technicznie, powiem szczerze, ale no, od czego jesteśmy wszyscy razem. Także takie moje są propozycje, więc nie wiem, jak do tego podejdziecie. A Grzesio Kapuściński chciałby po prostu tylko tutaj powiedzieć parę rzeczy, które sobie zapisał i mam wrażenie, że to będzie trochę krócej trwało. A jeżeli chcecie, to ja wam prześlę po prostu opracowanie Grzesia Zajączkowskiego. Przeczytacie je sobie. Zobaczycie, z czym się zgadzacie, czy ta argumentacja jest dla was przekonywująca, czy nie. Może każdy, bo to wiecie, każdy ma jakiś tam pogląd, tak? Który jest wynikową wielu innych rzeczy, które przestudiowaliśmy. Bo tutaj, jak gdyby analizując to wszystko i patrząc, dochodzę do wniosku, że studium małżeństwo się kłania. I to w wielu, wielu miejscach. I teraz kto nie studiował z nami małżeństwa, a studiował go sam niezależnie, to doszedł, może dojść w niektórych kwestiach do innych wniosków, tak? I one rzutują tutaj, to już zauważyłem, że one rzutują na pogląd tutaj w pośredni sposób. Więc moja propozycja jest taka, i teraz jeżeli ktoś ma lepszą, to słucham. Moja propozycja jest taka, wysyłam na Skype'a link do pobrania Grzesia opracowania i jeżeli wy chcecie, wysyłam wam też na maile. Wy sobie z nim się zapoznacie, przeanalizujecie i ewentualnie możemy wrócić do tego. A dzisiaj proponuję, żebyśmy po prostu dalej to analizowali. Jeżeli uda nam się przejść dalej, to przejdziemy dalej. Jeśli nie, no to dalej będziemy wałkować jednego męża i jedną żonę. Choć mam nadzieję, że przez ten tydzień zastanawialiście się nad tym i nie będziemy znowu jak gdyby stać w miejscu i wracać do już powiedzianych argumentów. Czy zgadzacie się na taką formę?
Jasne.
Tak? Dobrze, więc ja w tej chwili na Skype'a wrzucam linka do Grzesia opracowania. Można je pobrać sobie i przeczytać potem. Natomiast tu jak jesteście, to wyślę wam na maila, no bo innej możliwości nie ma. Po prostu wyślę wam takiego zbiorczego maila i sobie pobierzecie. Grzesiu Kapuściński, proszę bardzo, oddaję ci głos.
Tak, witajcie. Ja generalnie też nie chcę za długo zabierać czasu, natomiast tak jak Darek powiedział, no było to dość burzliwe i jak gdyby chcąc nie chcąc od razu pojawiły się jakieś gdzieś tam kołaczące pytania. Ja od razu mówię wam w pełni pokory, że pojawiły się pytania, nie znaczy to, że one są właściwe, że są właściwie zadane, że ja tutaj gdzieś będę chciał forsować swoje racje, bo nie. Natomiast niezależnie od tego, czy we właściwy sposób je zadam, czy są podstawy do zadania tych pytań, czy nie, to ja po prostu czuję się jak gdyby w obowiązku, może nie tyle w obowiązku, ale nie czuję się może zwolniony od niezadawania pytań, może w ten sposób, tak? Bądź pewnych kwestii, które gdzieś zauważam, czy też błędnie, czy nie, to w trakcie wyjdzie i jeśli błędnie, to mam nadzieję i wy, Duch Święty i całe słowo, że tak powiem, wyprostuje to wszystko, więc ja generalnie tylko sygnalizuję te rzeczy, które gdzieś mi się pojawiły, z którymi na dzień dzisiejszy może nie do końca się zgadzam, tak? Ale to też może wynikać z tego, że czegoś nie zauważyłem w piśmie, bądź też nie do końca mam pewne kwestie przestudiowane. Natomiast tak jak mówię, no pewne rzeczy się pojawiają na gorąco i też chciałbym się z nimi z wami podzielić. Więc może tak, od początku. Ja też na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, skłaniam się. Nie jestem do końca przekonany, czy tak jak mówimy tam o jednym mężu, jednej żony, że to chodzi tylko o wierność danej żonie w danym momencie, tak? Ja czytając ten tekst i tak jak mówię, być może to będzie wypływać w dalszej części i mnie to wyprostuje w jakiś sposób, tego nie mówię, tak? Ale bardziej myślę i skłaniam się ku temu, zadając pytanie, czy Paweł, pisząc do Tymoteusza, nie dawał mu wyraźnych wytycznych co do tego, kto może piastować urząd biskupa, a nie czy brak, a nie to, czy na przykład, bo tu ja skupię się też na jednym istotnym dla mnie istotnej rzeczy, nie mówię, czy można się na dzień dzisiejszy rozwodzić, czy nie można. Do tego też powiedzmy nie mam jeszcze jednoznacznego przekonania, tak, ale ja chcę się skupić na czymś takim, jeszcze się cofnąć do pewnej rzeczy, o której Darek już kiedyś wspominał i mam nadzieję, chyba że dobrze zrozumiałem to, że trzymamy się zasady, że z danego tekstu wyciągamy to, co jest w tekście, tak? Nie szukając czegoś, czego nie ma w tym tekście. Jeśli tekst wprost nie mówi o tym, o danej kwestii, to w tym tekście czy danym liście, jeśli tego nie ma, to znaczy, że albo trzeba znaleźć to gdzieś indziej, tak? Albo po prostu w obrębie samego listu szukać tej odpowiedzi, jeśli nie znajdujemy na dane zagadnienie odpowiedzi gdzieś w piśmie, tak? Czyli trzymamy się zasady, że tekst mówi to, co mówi, a jeśli nie mówi tu, konkretnie w tym miejscu, to należy szukać gdzie indziej, a nie w tym miejscu. I teraz chodzi mi o to, że tak jak mówię, czy Paweł, mówiąc do Tymoteusza, mówi o tym, kto, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, posiadając jakie cechy, może piastować urząd biskupa, a nie mówi tu tego, o co już gdzieś tam, że tak powiem, zostało poruszone i wywołane też do tablicy, ja nie widzę tutaj w tekście mowy o tym, czy wdowiec lub ktokolwiek inny może się ożenić po raz drugi i może on zostać biskupem, bo tekst na to jasno nie wskazuje w tym tekście, który czytamy. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia i byłoby to nieuczciwe z mojej strony, gdybym powiedział, że tam mogę wyczytać, że wdowiec może zostać biskupem. Tak jak mówię, nie poruszam kwestii tego, czy ktoś może się powtórnie ożenić, czy nie. Ja poruszam kwestię, czy wdowiec może zostać biskupem, tak? To jest jak gdyby to, co chciałem, to, co chcę tutaj, żebyście dobrze zrozumieli mnie. Dlaczego tak sądzę? Dlatego, że cofam się tutaj do Koryntian. Tu dzisiaj z Darkiem też rozmawiałem i Darku, to, co ty dzisiaj mi mówiłeś tam o 7:27, tak? Tam jest, gdzie jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś rozwiązany od żony. Masz rację, ja nie o tym myślałem. Pomyliłem zupełnie słowa i teksty. Chodziło mi o coś innego, co wyleciało mi z głowy. Natomiast nie myślałem o tym konkretnie. Tu masz rację. Tam jest, w oryginał mówi, jesteś rozwiązany od żony. I to może, tak jak powiedziałeś, wskazywać na to, że ktoś, kto miał żonę, rozwiódł się z nią, najwyraźniej, tak, najzupełniej. Natomiast czytając, nie wiem, mogę się mylić, ale czytając cały kontekst siódmego, to ja mam wrażenie, że Paweł mówi to do kogoś, nie mówi to do dwóch chrześcijan, będących już w Panu, którzy się rozwiedli, tylko mówi z 15, jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są związani niewolniczo. Więc ja myślę, że Paweł mówi o sytuacji, kiedy ktoś, bądź mąż, bądź żona, było chrześcijaninem i miało męża, bądź żonę poganina. I nawiązuje do tego, tak, że jeśli jesteś związany żoną, nie szukaj rozłączenia. A jeśli jesteś rozwiązany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś, bo rozwiódł się, bądź rozwiodła się z poganinem. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, natomiast tak na dzień dzisiejszy jak gdyby no, do tego podchodzę. Tak? Druga kwestia jest jeszcze taka, że...
Ja tylko przepraszam, Grzesiu, mogę mieć pytanie w trakcie?
Tak.
Studiowałeś małżeństwo z nami, czy później?
Nie studiowałem jeszcze.
Aha, bo teraz mówimy o biskupach i starszych.
Tak. To ja natomiast nie... ja rozumiem, dlatego chcę tylko skoncentrować się na biskupie. I, konkretnie
no to
na
się
biskupie,
skupmy na ponieważ... biskupie, bo wracamy
tak,
do tematu, który my studiowaliśmy.
W zeszłym tygodniu wywołaliśmy, jak gdyby chcąc, nie chcąc, do tablicy, czy ktoś rozwiedziony, czy wdowiec może zostać biskupem. Dlatego ja, na podstawie tego tekstu, który mówimy o Tymoteuszu, trzymając się tekstu i tych zasad, nie mogę powiedzieć, że wdowiec może zostać biskupem, ponieważ całe pismo, przynajmniej do tej pory, z tego, co ja wystudiowałem, być może oczywiście czegoś nie widzę albo gdzieś czegoś nie doczytałem, mówi o tym, że we wszystkich listach Pawła Paweł zwraca się zawsze do wdów i w Koryntian, i w innych miejscach i mówi, że wdowa, która jest wdową, może wyjść w siódmy nawet, jest, jeśli żona związana jest tak długo, dopóki jej mąż żyje, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. I to jest tyle na temat wdów. Natomiast ja nie znalazłem ani jednego miejsca w piśmie, które mówiłoby coś w podobny sposób odnośnie wdowców. Jeśli chodzi o wdowy, użyte jest jedno słowo w całym piśmie. Jest to hera, jest to słowo, jest to rzeczownik żeński i odnosi się do kobiety. Nie ma żadnego odnośnika do wdowca. Jeśli ktoś mi znajdzie w piśmie coś o wdowcach, wtedy będę się zastanawiać nad tym. Natomiast nie mogę na dzień dzisiejszy z tego tekstu wnioskować, że wdowiec może zostać biskupem, ponieważ o wdowcach nic, żadnej nauki nie czytam. Ale jeszcze raz mówię, ja mogę czegoś nie widzieć w piśmie, natomiast jeśli ktoś wie, to też oczywiście chciałbym, żeby wskazał jakąś konkretną wskazówkę co do tego, jak mają postępować wdowcy. Bo tego nie widzę. I dlatego nie mogę powiedzieć, że jeśli mam być uczciwy wobec tekstu, to na podstawie tego tekstu nie mogę wyciągnąć wniosku, że wdowiec mógłby zostać biskupem. Jeszcze jedna kwestia, o której Rafał też wspominał w zeszłym tygodniu, że pismo nie jest zero-jedynkowe. No ja bym się nie zgodził, bo pismo jest w wielu przypadkach zero-jedynkowe, zwłaszcza też w naukach apostolskich. I nie ma w piśmie, ja wiem, być może po prostu miałeś coś innego na myśli, natomiast ja uważam na dzień dzisiejszy, że w piśmie nie ma dowolności i szerokości wielorakich kontekstów, tak, że pismo i nauka apostolska jest zero-jedynkowa. W wielu przypadkach, tak? Nikt nie ma jakichś domysłów czy domniemań, tak? Pismo jest ostre jak obosieczny miecz i ono, czy chcemy tego, czy nie, ono jest zero-jedynkowe w wielu przypadkach. I miałbym jeszcze taką wątpliwość, może po prostu też nieuzasadnioną, ale no to w takim razie może też Darek jakoś rozwieje mi to z Rafałem, bo wspominaliście o tym słowie w 1 Tymoteusza 3:2. Tam jest słowo ze Stronga 13:17 i to jest didaktikos, tak? W odniesieniu do biskupa, jaki ma być, tak? I że zdolny do nauczania i o ile dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, że Darek też powiedział, że to słowo również ma, jak gdyby można odczytać dwojako, ponieważ może być...
To nie ja tak powiedziałem, to było odczytane z Stronga.
Okej.
Okay. To jest różnica.
Że może być... Że może
bo Rafał być... to odczytał ze Stronga.
Dobrze, ale ja to zrozumiałem, że jakbyście... nadali podwójne znaczenie temu słowu.
Nie, myśmy nic nie nadawali, źle zrozumiałeś. To było odczytane ze Stronga, Grzesiu, i uważam, że temat jest zamknięty. Bo myśmy tylko powiedzieli to, co jest w Strongu. Ja tylko to skomentowałem. Ja nic nie powiedziałem. Nagranie jest, możesz sobie ściągnąć i odsłuchać.
Dobrze, bo ja tylko przypomnę, mówię, bo w Strongu co 13-17...
Więc ja ukrócam to, sprawdź sobie to jeszcze raz, przysłuchaj. I jeżeli rzeczywiście ja się mylę, a ty masz rację, to ja wtedy... Na ile ja pamiętam, to było odczytane ze Stronga i dopiero wtedy zostało przeze mnie omówione. Rafał, możesz przeczytać to?
Dający się nauczyć, zdolny do nauczania. Tak mówi,
tak, ale mówi Strong.
Właśnie, ja do tego chcę nawiązać, ponieważ słowo 13-17 nie ma tego znaczenia, o którym mówi Rafał, bo to jest słowo 13-18. To są dwa różne słowa, dwa różne znaczenia. To nie jest 13-17 ma jedno znaczenie, a 13-18 ma to drugie znaczenie, ale to dalej są dwa słowa, dwa różne przymiotniki.
Ja nie bardzo rozumiem.
No bo 13-17 to jest zdolny do nauczania. 13, mówiliśmy, że to jest...
Ale ja czytam. Tam jest słowo użyte w 3, tak jak czytam w Strongu.
13-17.
Trzeci rozdział, drugi werset. Mam tutaj w Starej Gdańskiej. Ku nauczaniu sposobny. Na górze mam 1317. Tak? I czytam, otwieram. Ja nie, nie.
Tak,
1317.
Tylko, że King James, a mogę dokończyć? I interlinia mówi o, i to słowo znaczy didaktikos albo didaktikon, to jest zdolny do nauczania kogoś. A 1318 to jest...
No ale widzisz, jest... no to mamy problem, bo tutaj w Strongu, który mam ja, to słowo 1317, nie 1318, nie 4524, a 1317 są dwa znaczenia podane. Pierwsze, dający się nauczyć, drugie, zdolny do nauczania. I teraz
no to jeżeli, widzisz, tak. No to, to i dlatego kwestią... ja zwracam na to uwagę, bo King James, to dający się nauczyć, to jest słowo 1318 w King James.
1318 tutaj podają oni wyuczony, nauczony, wykształcony.
No to nie, no to ja ci mogę, że tak przekopiować z Blue Letter.
No ale ja ci też mogę przekopiować i co to pomoże? My ale odczytaliśmy, no... co mówi Strong i teraz trzeba byłoby znaleźć językoznawcę, który by określił się w tym temacie, bo my nie jesteśmy.
No ja postaram się znaleźć.
Okej, okay. To znajdź językoznawcę, który odniesie się do tych dwóch wyrazów i powie, wtedy będziemy mogli się tym zająć. My tego nie wymyśliliśmy.
Okej, okay, no bo dlatego pytam, nie? Bo po prostu troszeczkę jakby tam, no, nie tyle zdziwiło, co ja przeczytałem właśnie w King Jamesie i są dwa różne słowa, więc dlatego zwracam na to uwagę, nie?
Bo... My tu mamy dwa różne słowa, ale trochę inaczej, one są przetłumaczone tutaj.
Ja korzystałem z tej wersji King Jamesa angielskiej, nie?
Okej. Okay. Ja korzystam ze Stronga niemieckiego.
Grzesiu, nie wiem, czy zauważyłeś w tym Strongu angielskim, że korzeniem tamtego słowa jest właśnie słowo 1718.
1318,
przepraszam. 1318
jest korzeniem. 1318, tak.
Więc nie możemy mówić o czymś zupełnie innym. Bo te słowo 1318 mówi ten, który naucza lub ten, który się uczy.
Okej, okay. I teraz Darku, zwróć uwagę na jedną rzecz. Źródło słów tego słowa wywodzi się z 1318, natomiast to są dwa różne przymiotniki o dwóch różnych znaczeniach. Czy można zastosować coś takiego samego, na przykład dający się nauczać, a zdolny do nauczania?
Grzesiek, Grzesiu.
Na przykład, poczekaj chwileczkę, ja tylko ten powiem. Masz na przykład przymiotnik sympatyczny, I obdarzający sympatią, albo sympatyzujący z kimś. Czy można o nich dwóch powiedzieć, że znaczą to samo, chociaż pochodzą od słowa sympatia?
Jaką masz gwarancję, że ten Strong w internecie się nie myli, a ten nasz się myli?
Nie mam żadnej, dlatego...
No to trzeba to sprawdzić, bo dywagacja w tej chwili na ten temat jest jałowa. Myśmy już się zetknęli z tym, że na przykład Blue Letter Bible, ten, który ja tu mam, i ten, który ja mam ściągnięty, tą Biblię, którą ja mam ściągniętą na pismo S-Word, myli się. S-Word się myli. Ktoś źle po prostu to zrobił i myśmy musieli to zweryfikować. Więc słowniki mogą się mylić, więc może po prostu sprawdzić to dokładnie i wtedy dopiero wrócić do tematu.
Dobrze, ja to kończę, nie podważam tego, tylko po prostu dzisiaj Rafał mi zasygnalizował, że wy macie inaczej. Ja tylko chciałem zasygnalizować to, co ja znalazłem i tyle. I jak znajdę jakiegoś grekoznawcę na uniwersytecie, to po prostu się zapytamy, no bo to jest dziwne, żeby dwa różne przekłady podawały dwie różne wersje, nie? O to mi tylko chodzi. Bo ja myślałem, że pracujemy na tym samym, że tak powiem, źródle, nie?
Ale czy to burzy sedno sprawy nasze?
Tak, czy to burzy sedno sprawy?
Czy to
natomiast... zmienia kompletnie znaczenie tego, co wystudiowaliśmy?
Nie, pod warunkiem, że tak jak powiedziałeś, to, że on ma być taki i taki, oczywiście, to prawda. Chodzi mi tylko o to, że jeśli to słowo jest użyte w taki, a nie inny sposób, to nie możemy powiedzieć, że w tym konkretnym miejscu tekst mówi to i to, bo mówi tylko to. W tym konkretnym miejscu, tak jak mówię. Ja chcę się trzymać tej złotej zasady, którą zawsze wpajałeś nam przez jakiś czas.
Bardzo dobrze. Trzymaj się tej zasady. Tylko Dobrze, tylko że ja również wielokrotnie mówię, że trzymając się tej zasady, trzeba myśleć. Ponieważ podaję również przykłady, kiedy trzymając się zasady tego, co jest napisane, zaczynamy unosić się w oparach absurdu. I podaję ten przykład, minął sabat. Minął? Jest napisane, że minął? Minął. I teraz można z tego wyciągnąć wniosek, że soboty nie ma. A ktoś powie, przecież to głupie. Rozumiesz? Okay. Więc mamy tekst i musimy się z tekstem zgodzić. Wiesz, w czym jest problem w tej chwili? Ja jak cię wysłuchałem, to wiem, w czym już jest problem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tydzień temu nikt, albo może prawie nikt, nie przyjął tego, co jest napisane, tylko przeczytał to, mając w głowie to, co on uważa. A ja specjalnie zrobiłem to, że pokazałem kilka wersji tego, jak można to zrozumieć. I żadna z wersji, które podałem, nie wynika z tekstu wprost, bo tego w tekście nie ma. Tekst mówi, mąż jednej żony, i to oznacza to, co oznacza mąż jednej żony. A ty to widzisz tak, ja to widzę tak, a ktoś jeszcze widzi to tak. I każdy to widzi na swój sposób. Tylko to, co on widzi, nie jest napisane. I to jest problem. Trzeba najpierw zaakceptować to, co jest w tekście, a potem będziemy analizować, która koncepcja ma podłoże Słowa Bożego, a która nie. Natomiast ja się obawiam się, tak, że nikt nie przyjął tego, co jest napisane, tylko przyjął to, co on już uważa.
Tak, ja się z tym zgadzam. Tak jak powiedziałeś, tylko chcąc, nie chcąc, zostali wdowcy w zeszłym tygodniu wywołani, których ja kompletnie nie mogę do niczego przykleić.
Grzesiu, to zostawmy wdowców, a do wdowców wrócimy później. Bo ja mam wrażenie, że jak gdyby kompletnie zostało pominięte sedno sprawy, a dryfujemy na obrzeżach. Kompletnie dryfujemy na obrzeżach w tej chwili. Czyli ja oczekiwałem, że ty się odniesiesz bezpośrednio do zrozumienia, co to znaczy mąż jednej żony, a ty tego nie powiedziałeś. Bo to my to rozważamy, co to znaczy mąż jednej żony. Nie czy wdowiec może być, bo to jest sprawa wtórna. Ja oczekuję... Ale poniekąd. Najpierw trzeba ustalić, co to jest mąż jednej żony, a potem będziemy dyskutować, czy wdowiec może być biskupem. Nie uważasz, że taka kolejność jest właściwa, czy będziemy odwrotnie to robić? Najpierw ustalimy, czy biskup może być, wdowiec może być biskupem, a potem będziemy ustalać, co to znaczy mąż jednej żony. Jaka kolejność według ciebie jest właściwa?
No, wypadałoby ustalić mąż jednej żony.
No to zróbmy to. A jak ustalimy już to, to wtedy będziemy dyskutować, czy biskupem może czy rozwodnik może być biskupem, czy wdowiec może być biskupem, czy kawaler może być biskupem. Potem to ustalimy, co? Okay. Najpierw ustalmy, co to jest mąż jednej żony, tak, żeby to grało z tekstem. I z kontekstem. Ponieważ ja kontekst poruszyłem tydzień temu. Więc może ustalmy, co to jest mąż jednej żony, a potem będziemy patrzeć o wdowcach, kawalerach, rozwodnikach itp. itd. Tych, którzy mają dwie żony, jedną, trzy, ustalimy to sobie. Ale najpierw musimy ustalić, co to znaczy mąż jednej żony. Bo mąż jednej żony, jak się czyta, czy tu jest wprost napisane, że mąż jednej żony, to z tekstu wynika, że oznacza, że miała, że ma tylko jedną żonę przez całe życie? Tego w tekście nie ma. Tak samo jak nie ma tego w tekście w mowie o wdowach. Tam jest dopisane, która była tylko raz zamężna. To jest dopisek z interpretatora. Tego w tekście nie ma. Sprawdziłem dzisiaj to 3 razy. Jest napisane żona jednego męża. Koniec, kropka. Dokładnie to tu. Mąż jednej żony. I teraz pytanie, co to oznacza w kontekście nie tylko tego listu, ale również innych fragmentów. Ponieważ to nie oznacza wprost, że ta osoba miała tylko jednego męża w swoim życiu. Nie oznacza również, że ma więcej niż, może mieć więcej niż jednego, że musi mieć jednego tylko, a nie może mieć dwóch. To też nie wprost wynika z tekstu. I nie wynika wprost z tekstu. Poczekaj, teraz ja mówię, poczekaj, ja cię słuchałem, chciałbym skończyć zdanie tylko. I nie wynika również z tekstu, że chodzi o wierność żonie. To nie wynika wprost z tekstu. Więc żadna jak gdyby interpretacja nie wynika wprost z tekstu. I trzeba być tutaj uczciwym i przyjąć najpierw to, co mówi tekst. A potem będziemy się zastanawiali, co może oznaczać, a czego nie może. Skończyłem, teraz słucham ciebie.
Nie, no, ja też tak, że tak powiem, się zgadzam z tym, tak? Natomiast, no, tak jak mówię, ja swoje wątpliwości wyraziłem na gorąco i tyle, no.
Staszek już się zgubił, bo nawet nie wie, o który werset chodzi. Przypomnijcie Staszkowi, o który werset chodzi, bo mam wrażenie, że tu już się większość zgubiła.
3-2.
Stasiu, trzeci rozdział, drugi werset. Grzesio Zajączkowski pisze, z tekstu wynika, że mąż jednej żony. Dokładnie to wynika. Natomiast nie wynika to, że miał tylko jedną żonę przez całe życie. Tego w tekście nie ma.
Mogę coś powiedzieć? Z tekstu również wynika, że Jezus jest drzwiami. Dla owiec. Czy przyjmujemy, że Jezus jest drzwiami literalnie, czy też szukamy sensu tego? Jak, Grzesie, uważacie? Bo z tekstu wynika...
Rafał, to jest trochę, wydaje mi się, nietrafione.
Dlaczego?
Dlaczego nie trafione? Dlatego, że Paweł zwraca się konkretnie do konkretnych ludzi i tak jak powiedziałem na wstępie, ja uważam, że on pokazuje pewne wytyczne dla kogoś, kto ma piastować urząd biskupa.
Grzesiu, bardzo dobrze. Grzesiu, momencik, ale odnieś się do tego, co powiedziałem. Czy że to, że Jezus jest drzwiami, traktujemy, że jest drzwiami literalnie, czy też szukamy sensu w kontekście?
Ale Jezus sam powiedział i wyjaśnił ten kontekst.
Zaraz,
tak?
Grzesiu Zajączkowski, powiem to, co napisałeś. Najpierw chłopaki nie skończą dyskutować.
Czyli szukamy tego sensu w kontekście, nie bierzemy tylko tego, co Pan Jezus powiedział.
Oczywiście, jeśli tak jak mówię, jeśli jest, okay. Jeśli widzimy tego w tym danym momencie, to tak jak powiedziałem na początku, szukamy dalej w Słowie.
Okay.
Natomiast
więc
jeśli
my,
coś nie wynika... To...
Więc my, z uwagi na to, że koncepcji na to, co to znaczy tutaj mąż jednej żony, jaki jest sens tego, Darek przedstawił 3, ja dodałem 4, a pewnie znajdzie się jeszcze 5 i 6. I doskonale o tym wiemy, że to jest niełatwe miejsce do zrozumienia i wielu wierzących ma różne zdanie na ten temat. Prawda? Dla przykładu podam, bo też to sprawdziłem. Sztern w swoim komentarzu przetłumaczył to. On od razu mówi, że on to tłumaczy ze swoim zrozumieniem w kontekście. Przetłumaczył to jako wierny żonie. Tak to przetłumaczył w swoim tekście. Zaręba w swoim tłumaczeniu tłumaczy to bezpośrednio. Powinien być mężem jednej żony, ale dodaje przypis lub wierny żonie. Czyli to nie jest wymysł Darka odnośnie tego wierny żonie, tylko inni wierzący ludzie również się nad tym zastanawiali i dopuścili taką myśl, że w kontekście tego, co tam się dzieje, może tutaj o to chodzić. My się nad tym zastanawiamy. To nie jest,
na sprawa, Rafał. Natomiast...
to nie jest rzecz wyrwana jakby z choinki, czy jakieś nowe światło, którego nikt nigdy nie zauważył. Ja tylko zwracam uwagę, że inni też to zauważyli.
Jedna rzecz. Ja nie mówię, że jest zerwane z choinki. Nie kwestionuję, ani nie mówię, że jedna, tak jak Darek mówi, też tego o tym nie mówi, że jedna, czy druga, czy trzecia, czwarta koncepcja jest lepsza od innej. Tego nie mówię. Natomiast nie zapominajmy o jednej też, o paru kwestiach. To, że inni, jak mawiał mój ojciec, robią coś bądź mówią, nie znaczy, że jest dobrze. Bo jak inni będą szli skakać z mostu,
tego
to ja
nie powiedzieliśmy. Tego nie powiedziałem.
Na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić. Wpadł mi kiedyś też tekst kogoś, kto bardzo fajnie napisał na temat interpretacji i pewnych rzeczy. I pisze on coś takiego. To, że różni ludzie rozumieją, różnie rozumieją pewne słowa, to jest oczywiste. Jednak znaczenie konkretnego słowa wcale nie wynika z aktualnego jego rozumienia przez odbiorcę, ani z definicji wziętej ze słownika, ale tylko i jedynie z tego, w jakim znaczeniu posłużył się nim autor danej wypowiedzi.
Dokładnie.
Pełna zgoda.
Do tego musimy dojść.
Pełna zgoda.
I do tego musimy dojść. I do tego musimy dojść. Bardzo dobrze napisał. Grzesiu, nikt cię nie słyszy. Nie wiem, czy się wyłączyłeś, czy coś przerwało, czy przestałeś mówić.
Ja?
Przestałeś mówić, tak?
no ja tak, no.
Okej.
Okay. No, ja też, dobrze, że jesteśmy...
Przeczytam, co Grzesio Zajączkowski napisał teraz może już. Mąż jednej żony, to z tekstu wynika wprost, że mąż jednej żony. Jednej to nie dwóch lub trzech. Jednej, dokładnie. A drzwi to przenośnia, żona to nie przenośnia. Żona nie. To prawda. Natomiast Rafałowi nie o to chodziło z drzwiami, tylko żebyście po prostu albo nie zrozumieli Grzesia, Rafała, albo po prostu nie zajarzyliście, o co mu chodzi. Bo Biblia w tym sensie nie jest zero-jedynkowa, bo są przenośnie w Biblii. I one są. Więc my tutaj nie próbujemy znaleźć, zmetaforyzować żony, że to jest coś innego niż żona. Próbujemy zrozumieć, co to znaczy jedna. Więc ja bym też próbował, żeby... Ja bym też jak gdyby prosił wszystkich, a szczególnie tych, którzy biorą żywy udział w dyskusji, czyli dwóch Grzesiów, żeby, tak jak ja was uważnie słucham, bo ja was uważnie słucham, jedna żona to nie przenośnia, Grzesiek, ale nikt tego nie mówił. Ja jeszcze raz proszę, nie wkładać w moje usta czegoś, czego ja nie powiedziałem. I no słuchać mnie uważnie, bo to...
Przytoczył przykład Jezusa jako drzwi.
Ja rozumiem, ale ty nie zrozumiałeś, o co Rafałowi chodzi. Może jeszcze raz Rafał powinien powiedzieć, o co mu chodziło i do czego się odniósł. Bo Rafał, mówiąc drzwi, ja zrozumiałem, nie odniósł się do żony.
Ja powiem, o co chodziło.
Grzesiu, no powiedziałeś... Nie wiem, do czego się odniósł.
No to słuchaj,
Grzesiu,
teraz.
Ty się odniosłeś dzisiaj do tego, że ja mówiłem o czymś zero-jedynkowym. Z tego, co ja pamiętam, odnosiłem się tutaj do tych kryteriów, tak, i zwracałem uwagę, żeby uważać na to,
żeby nie
zrobić z tego kryteriów formalnych, bo w całym tym kontekście widzimy, że chodzi o życie tego człowieka, którego nie da się zamknąć po prostu w jakichś tylko w takich formalnych kryteriach, które się odhacza na liście sprawdzającej, tak zwanej checkliście, i odhaczamy, może, wszystko po lewej stronie, może. Oj, coś wyskoczyło po prawej, nie może. Takiego błędu moim zdaniem nie powinniśmy zrobić, bo to odnosi się do życia tego człowieka. W tym znaczeniu mówiłem o zero-jedynkowości, nie odnosząc się do całej Biblii. Dzisiaj trochę to poszerzyłeś, ja tego nie poszerzałem, natomiast nadal, jeżeli, tak jak właśnie Darek powiedział, nie uważam, że Biblia jest zero-jedynkowa z tego względu, że jeżeli jest napisane, że Jezus jest drzwiami, to ja mam myśleć i zastanowić się, co to znaczy, czy Jezus jest literalnie drzwiami, czy nie. Dlatego nie mogę Biblii traktować jako czegoś zero-jedynkowego.
Mi, jeśli chodzi o zero-jedynkowość, to mi bardziej chodziło o naukę apostolską i o pewne wytyczne.
No ale widzisz, Grzesiu, ale przepraszam, widzisz, bo teraz w ogóle odeszliśmy od tematu całkowicie. Natomiast pojawia się coś, ty odniosłeś się do mojej wypowiedzi kompletnie w innym kontekście, sobie tylko znanym jakby zrozumieniem mojej wypowiedzi, prawda? Ja teraz próbuję to wytłumaczyć. Darek też trochę wytłumaczy, bo rozumie, o co mi chodzi. I teraz mam wrażenie, że gdzieś tam kręcimy się w kółko. Też mam prośbę, żeby słuchać wyraźnie tego, co mówi druga strona i odnosić się do tego, co się mówi. Jeżeli się nie pamięta, to trzeba odsłuchać lekcję raz jeszcze i się do tego odnieść. Bo ja nie odnosiłem się do całej Biblii i do każdego aspektu. Dzisiaj się odnoszę i twierdzę stanowczo. Biblia nie jest zero-jedynkowa. Trzeba myśleć, rozpatrując to wszystko. Natomiast tak samo jak ty uważam, że nauczanie, tak, ma znaczenie. Nie możemy brać, nigdy tego tu nie robiliśmy. Właśnie dochodzimy do tej jedności. Nie możemy sobie brać, ty możesz rozumieć tak, ja mogę rozumieć tak. Również tego miejsca nie możemy rozumieć dowolnie, bo Paweł coś miał na myśli. Ale żeby to było przedstawione w sposób jasny dla wszystkich, to byśmy nie siedzieli drugą lekcję i się nad tym nie zastanawiali. Bo to byłoby jasne i przeszlibyśmy dalej. Nad niektórymi wyrazami, które Paweł użył, sformułowaniami, nie siedzimy i nie rozpatrujemy ich w kółko, bo one są dla nas jasne i klarowne. To jest mniej jasne i klarowne. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, bo rozpoczynając, Grzesiu, to, co powiedziałeś też o że tu rozmawiamy o urzędzie starszego i biskupa. Czy gdzieś tutaj mamy w tekście właśnie, że to chodzi o urząd?
Oczywiście nie chodzi o urząd literalnie, tak? W cudzysłowie
okay,
urząd, jak gdyby.
Chciałem wyjaśnić, bo zwracam na to uwagę.
Żebyś nie myślał, że ja tu teraz...
Dobrze, okej, okay, to chciałem wyjaśnić, bo użyłeś takiego słowa i chciałem, żeby to było jasne.
Mówi.
Było dwa razy.
Tak, to okej, okay, nie chodzi tutaj o urząd. I jeszcze jedna moja uwaga, jeśli jeszcze ciągle jestem przy głosie. Naprawdę, gdy ktoś do mnie zwraca się, zwrócił się jeden człowiek nawet jakiś czas temu, kilka tygodni temu, z prośbą, żebym mu wyjaśnił kilka rzeczy odnośnie małżeństwa i rozwodów i z tym rzeczy związanych. Ja po prostu też nauczony doświadczeniem, ja powiedziałem, słuchaj, ja ci tego nie wytłumaczę, dlatego, że masz w internecie wrzucone 32 lekcje. I twoja decyzja jest tylko, czy to przesłuchasz, poświęcisz czas na to, czy teraz ja będę ci pisał pewne rzeczy, ty nie przestudiowawszy tego, będziesz to negował, będziemy dyskutować, będziemy argumenty przekładać z lewej na prawą i odwrotnie. I wiesz, że ten człowiek, ja nie wiem, czy on jest nawrócony, ale on powiedział, jedyną decyzją, jaką mogę podjąć, to oczywiście przestudiować ten temat. Rafał, dziękuję. Spodziewałem się takiej odpowiedzi od ciebie. I teraz mam taką prośbę do wszystkich, tak jak tu jesteśmy, dla wszystkich, którzy są na Skype'ie. Jeżeli ktoś nie przestudiował tematu małżeństwa, gdzie my te kwestie rozwodów, wdowców, panien, kawalerów, tak, studiowaliśmy kompleksowo w znaczeniu, co Stary Testament mówi na ten temat, co Nowy Testament mówi na ten temat. My to przerabialiśmy, tak jak Darek powiedział, ja się w pełni z tym zgadzam, że teraz wracają te tematy, ale nie wracają od osób, które to przestudiowały, ale od osób, które tego nie przestudiowały. I teraz ja bym nie chciał osobiście, dla mnie nie będzie to budujące, jeżeli my zamiast studiować list do Tymoteusza, będziemy studiować temat małżeństwa. Bo ja uważam, że w tym momencie jest to strata czasu, bo każdy może sięgnąć, poświęcić 32 razy 2, 64 godziny i tego posłuchać. To jest uczciwe wobec innych. Tak samo jak na ulicy Prostej, na forum, gdy jest 50 stron na jakiś temat, a pojawia się ktoś nowy i mówi, ale tutaj pochwycenia nie ma i tak dalej. A Krzysiek Dubis, słusznie zresztą, mówi, przepraszam, czy przeczytałeś 50 stron, gdzie szczegółowo to omawiamy? Nie, ja nie mam czasu. I Krzysiek mówi, to ja nie mam czasu, żeby ci teraz tłumaczyć. Więc żeby do tego wrócić i odnieść się do tych jeszcze, w kontekście do tego, Darek się odniósł. Dlaczego? Bo my to studiowaliśmy. I my pewne rzeczy wystudiowaliśmy, wierzymy, że widzimy je tak, jak Bóg zechciał, żebyśmy je zobaczyli. Ale poświęciliśmy na to czas. Niektórzy 64 godziny, niektórzy więcej, bo temat małżeństwa był studiowany ile razy? Dwa? Czy jeszcze kiedyś trzy? Czy niektórzy studiowali temat przez trzy razy? Ja dwa razy, bo raz osobiście i raz jeszcze słuchałem później. I mam taką prośbę, bo żeby zrozumieć te rzeczy, to nie tutaj, nie teraz.
Ile razy?
Trzeba posłuchać.
Kiedy słuchałeś trzeci raz? Ja myślę, że ty trzeci raz słuchałeś. Raz u Marcina, drugi raz we wtorek i trzeci raz.
Tak, ale u Marcina ja nie za bardzo to liczę, dlatego że tam było...
Okej,
okay, zaczynaliśmy
dobra,
na podstawie książki, więc ja
już,
tego nie
już,
liczę.
Okej, okay, dobra.
Ja tego nie liczę. Dwa razy solidnego takiego
tak,
studium.
Tak, natomiast chodzi o co? Chodzi o to, że nie chodzi tutaj o to, że my się tutaj tak dużo czasu poświęciliśmy, więc na pewno dobrze. Tu już wyprzedzam, bo rozmawiałem również o tym z Grzesiem.
Może jest
chodzi o to,
źle.
Żeby zrozumieć, jak my rozumiemy kwestię małżeństwa, rozwodu, żeby zrozumieć, jak my to rozumiemy i wtedy zgodzić się z tym albo nie. Żeby zrozumieć i wiedzieć, co my o tym myślimy, nie da się tego powiedzieć w 2 czy 3 godziny, bo my na to poświęciliśmy więcej czasu, więc żeby to zrozumieć, nasz pogląd, trzeba tego odsłuchać. Ja nie mówię, że to jest jedyna właściwa interpretacja, ale żeby dowiedzieć się, co my myślimy, trzeba tego odsłuchać. Trzeba poświęcić czas i odsłuchać tego, bo na wyrywki nikt tego tłumaczyć nie będzie, bo to jest niewykonalne. Niewykonalne. Wielu ludzi próbowało studiować temat małżeństwa na wyrywki i doszli do katastrofalnych wniosków, że dzisiaj są rozbite rodziny, dzisiaj są ludzie w jakichś dołach siedzą duchowych. Dlaczego? Bo ktoś im poradził tak, że rozwalił jedną, drugą, trzecią rodzinę, bo nie rozumiał tego. Dlatego nie można tego studiować na wyrywki. Myśmy to zrobili kompleksowo i my oczywiście mamy pewien pogląd. Nikt nie musi się z nim zgadzać, ale żeby go poznać, trzeba przestudiować małżeństwo.
Halo, ja tylko jedną się odniosę do tego, co przed chwilą powiedział Rafał i ty, Darek. Czyli ja wnioskuję tak, że wyście to wszystko wystudiowali, wy wiecie, macie takie prawo, bo macie określone małżeństwo, wiedzą małżeństwo, macie tam poukładane to sobie. Ale to w takim razie wyklucza nas z dalszego studiowania tutaj.
Nie,
bo...
nie Grzesiu.
Poczekaj, nie skąd. Ja słuchałem rzeczy. I teraz, no bo tak, bo wy już będziecie z tamtej perspektywy pewne rzeczy, my musimy przyjąć, że coś tam było i wy nie chcecie tego powiedzieć tutaj, bo musimy najpierw tamte 76 godzin odsłuchać. Więc okej. Okay.
Nie słuchasz, Grzesiu.
Grzesiu, nie słuchasz nas i jesteś zdenerwowany.
Słuchaj, Darek, bo wiesz,
jesteś zdenerwowany i nie słuchasz tego, co się mówi. Nikt nie mówi.
Darku, posłuchaj. Darku, posłuchaj. Na każdy argument, który ci teraz mówię, że ja to tak słyszę, to ty mi mówisz, że cię nie słucham. Ja cię słucham, ale może to wy coś niewyraźnie mówicie, bo jak, albo ja jestem ograniczony umysłowo.
Grzesiu, jesteś zdenerwowany, bracie, dlatego tak mówisz. Jesteś zdenerwowany.
Darek.
Ja ci tłumaczę. Posłuchaj, nie, Grzesiek, teraz ja chcę coś powiedzieć. Na tym studium, na Skype'ie, nie jesteście tylko wy nie od początku, ale jeszcze parę innych osób i nikt nie wnosi zastrzeżeń. Ludzie mają świadomość tego, że nie są od razu z nami, ale nie jesteś wyjątkiem, nie jesteś jakimś rodzynkiem jednym, który jest nie od początku, są inni ludzie. I nikt ci nigdy nie kazał przyjmować wszystkiego na wiarę, co my mówimy. Nikt tego nigdy nie powiedział. I ja wczoraj też to ci powtórzyłem. I nie chcę takiego czegoś słuchać, bo to jest nieprawda.
Ja to rozumiem. Dlatego...
To nie mów tak, jeśli to rozumiesz.
Tego, co powiedziałeś w takim razie, ja ciebie rozumiem, że ty nic nie narzucasz, że ja nie mówię...
Ale to powiedziałeś przed chwilą.
Nie, że ja...
Powiedziałeś, że musicie to przyjąć, co my mówimy. Nic nie musicie przyjmować.
Że ja muszę... Że ja jestem w takim razie obligowany, ja to tak rozumiem, zobligowany do tego, że dalsze studiowanie listu do Tymoteusza bez wcześniejszego przesłuchania studium o małżeństwie nie będzie się układać, albo nie będziemy, nie powinniśmy, bo rodzynkiem nie jestem i nie powinienem się angażować, bo nie mam tamtej wiedzy, tamtego zrozumienia, które wy posiadacie.
To ty tak uważasz. Tak, nikt z nas tak nie uważa. Ja przynajmniej tak nie uważam. To ty tak uważasz.
No, ale mówisz tak.
Nie mówię tak.
Ja tylko tak na usprawiedliwienie Grzegorza, brata Grzegorza, bo trochę z nim przebywam. I to zdenerwowanie, to może tak wyglądać jako zdenerwowanie. Natomiast Grzegorz jak gorliwie o czymś mówi, to po prostu ma taki ton głosu, który wskazuje, jakby był zdenerwowany, natomiast on tak mówi na co dzień.
My rozważamy list do Tymoteusza. I oczywistą rzeczą jest, że jak się studiuje jakiś fragment, jakiś temat i się dochodzi do jakiejś kwestii, to ma na to wpływ to, co się do tej pory wystudiowało. Więc jeżeli dochodzi się do przykładowo tematu tak zwanej utracalności zbawienia i dochodzi się do jakiegoś wersetu w liście do Hebrajczyków czy w liście do Efezjan, tak, pierwszego rozdziału i ktoś powie, dla mnie z tego wersetu rozdziału pierwszego Efezjan wynika, że jest predestynacja, że Bóg wybrał już wierzących przed założeniem świata. I teraz ja, kiedy podchodzę do listu do Efezjan, to biorę pod uwagę również to, że przestudiowałem list do Hebrajczyków. Biorę pod uwagę to, że przestudiowałem list do Rzymian. I studiując list do Efezjan, nie mogę wyrwać z głowy listu do Hebrajczyków i listu do Rzymian. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynam wspólnie na ten temat rozmawiać z osobą, która nie przestudiowała tego, albo przestudiowała i wyciągnęła inne wnioski. I teraz można sobie powiedzieć, okej, to w takim razie nie studiujmy, tak? Bo się nie rozumiemy, nie tego, wyłączamy się, nie studiujmy. Ja tego w Biblii nie widzę. I uważam, że ludzie, którzy tak robią, popełniają błąd. Dlaczego? Dlatego, że możemy sięgnąć i zacząć od źródła jeszcze raz, jeżeli trzeba. A jeśli jest to nagrane, możemy poświęcić czas i odsłuchać. Żeby zapoznać się z tym, jeżeli jest to materiał obszerny. Uważam, że to wynika ze zwykłej chęci poznania prawdy. I znam braci i siostry, którzy to odsłuchują. W czym jest problem, żeby to odsłuchać? Chodzi tylko o to, ale daj mi teraz skończyć, Grzesiek.
Dobrze, przepraszam.
Ja bym chciał skończyć. Ja was cierpliwie słucham, ale ja chcę skończyć pewien wywód. Chcę wyjaśnić rzeczy, bo widzę, że tu się narasta jakaś nieprzyjemna sytuacja.
No to źle.
Drętwa. No właśnie, dlatego chcę skończyć.
Dobrze, nie ma problemu.
Więc teraz jest tak, że jeśli studiujemy jakiś temat, to jest niebezpieczeństwo. Jeśli będziemy akurat w temacie listu do Tymoteusza zahaczymy o małżeństwo, to może dojść do niedobrej sytuacji, kiedy my będziemy coś interpretować, a ktoś powie, a ja tak nie uważam. I teraz próbowanie tłumaczenia czegoś na skróty może doprowadzić do jeszcze większych problemów. I nie będzie to zbudowaniem, a będzie to ruiną. Ktoś nie będzie zbudowany tym, a będzie zdegustowany. O tym chcę powiedzieć, że mówienie o pewnych kwestiach na wyrywki może prowadzić do poróżnienia zamiast do jedności. I to jest moje jak gdyby źródło i Rafała, jak rozumiem, tak jak znam Rafała, żeby ktoś przestudiował, przeanalizował to, co myśmy przestudiowali. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Mówię dużymi literami i nagrywam to, żeby nie było, że coś innego mówię. Nie chodzi o nasze wywyższanie się, że my coś lepiej rozumiemy, że my coś lepiej widzimy, że my mamy nowe światła, wszyscy są głupsi od nas. Nie o to chodzi. Tylko wielokrotnie się przekonałem, że mówienie o pewnych sprawach na wyrywki prowadzi do poróżnień, prowadzi do kłótni, prowadzi do sporów o słowa. Dlaczego? Bo na skróty się to wszystko robi. Więc nie chodzi o to, żebyście poznali jedyną słuszną prawdę, ale żebyście zrozumieli nasz tok rozumowania, bo on nie wynika z jednej lekcji. Żebyście zrozumieli, jak to rozumiemy i wtedy zobaczycie, na ile jest to zgodne z waszymi poglądami, a na ile nie. Na ile może coś się zmieni w waszym myśleniu, może nie. Natomiast tu chodzi o to, żeby mówić, żeby była jedność, a nie kłótnia o słowa, bo ktoś powiedział coś w skrócie. To jest moją intencją i mam nadzieję, że wyraziłem się na tyle jasno, że nie będzie niedomówień po tym, co mówię. Wojtek.
No ja właśnie chciałbym poprzeć tutaj to, co mówi Darek, dlatego, że zupełnie inne znaczenie ma określenie mąż jednej żony dla tych, którzy studiowali temat małżeństwa, bo tam bardzo ważny jest kontekst przymierza, a przymierze i czym ono jest, i co oznacza, było bardzo szeroko omawiane właśnie podczas studium małżeństwa. Dlatego ja nie widzę tutaj w ogóle, dla mnie to jest sztuczny problem. Dlatego, że dla mnie mąż jednej żony, nawet jeśli on jest, nie wiem, jego żona zmarła i on ponownie zawarł przymierze, tak? To on dalej jest dla mnie mężem jednej żony. Dlatego, że ja mam to przestudiowane. Ja przestudiowałem temat małżeństwa i to jest dla mnie jasne jak słońce.
Dobrze, to ja jeszcze tylko króciutko, jak gdyby w nawiązaniu do Grzegorza słów, bo być może niezrozumienie nastąpiło też pewne i najwyżej Grzegorz mnie wyprowadzi z tego, jak ja go rozumiem, na tyle, na ile go znam. Ponieważ ja nie neguję i tak jak zgadzam się z tobą, z Darku, i tak jak zgadzam się z Wojtkiem, okej, wy to przestudiowaliście i wy to wiecie. To, czy do dobrych wniosków doszliście, czy też nie, to jest zupełnie inna kwestia, tak jak Darek powiedziałeś. Na dzień dzisiejszy wierzycie po przestudiowaniu, po poświęceniu czasu, że tak jest. Natomiast mi chodzi o coś innego, bo wydaje mi się, że Grzegorzowi chodziło o to, że skoro my nie przestudiowaliśmy, czy ktokolwiek inny, to teraz, aby was zrozumieć, my musimy to przeczytać. Ale czy warunkiem koniecznym jest przestudiowanie studium małżeństwa do tego, abym ja mógł spokojnie jako chrześcijanin wystudiować prawdę zawartą w liście Tymoteusza? Czy konieczne jest to, abym abym najpierw przeprowadził studium małżeństwa, które dopiero jak gdyby oświeci mnie na to, co Paweł miał Tymoteuszowi do przekazania. No czy więc... bez studium małżeństwa, na przykład w średniowieczu ktoś nie miał studium małżeństwa i słowo było takim słowem, jakim jest, znaczyło to, co znaczyło, czy w takim razie ktoś otwiera w XVI wieku w Anglii list
Dobrze,
do
Grzesiu.
Tymoteusza I?
Okej. Okay.
I czyta go.
Więc posłuchaj, powiem ci pewną historię. Już jeżeli dzisiaj jesteśmy takim freestylem, to opowiem ci pewną historię. Otwórz 5 rozdział 1 listu do Tymoteusza. Przepraszam, 5 czy 4, już nie pamiętam. Zaraz, niech to znajdę.
Rozumiecie, o co mi chodzi?
Tak, poczekaj chwileczkę, poczekaj chwileczkę. Tak, rozumiemy, o co ci chodzi i zaraz ci to wytłumaczę.
No czego szukasz na roku?
Czternasty werset 5 rozdziału. Chcę, żeby młodsze wychodzimy za mąż, rodziły dzieci, zajmowały się domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Już bowiem niektóre się odwróciły i poszły za szatanem, a jeśli jakiś wierzący lub niewierząca ma rodzinie wdowy, niech nie to, nie to. Drugi rozdział, tylko przepraszam, 15 werset. O, drugi rozdział, 15 werset. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości, świętości z umiarem. I znam historię, gdzie ktoś to wziął dosłownie. Wiesz, co się stało? Ta kobieta urodziła kilkanaście dzieci i zmarła przy kolejnym porodzie, bo bała się, że nie będzie zbawiona. Umarła i facet został z 15 dzieci. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ktoś wyciągnął wniosek taki, jak tu jest napisany.
Zero-jedynkowo zbawiona.
Ja uważam, że to jest tragedia, że ludzie, którzy sprowadzili i tak zinterpretowali, ściągnęli na siebie karę Bożą i kiedyś za to odpowiedzą. Przed sądem Chrystusowym. Bo uważam, że popełnili grzech. Dlaczego? Bo nastraszyli kobietę, a ona przez to umarła.
Darek, ja
więc chciałbym pokazać, co chcę przez to pokazać, że kiedy studiujemy Biblię, to używamy rozumu. Bóg dał nam rozum, żebyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. I ja cały czas powtarzam, że chodzi o słowa, żebyśmy przyjęli to, co mówi tekst i zobaczyli, na ile można go dosłownie przyjąć w kontekście. Ale najpierw musimy zaakceptować tekst. I tak właśnie robimy. Natomiast jeśli kontekst pokazuje mi nam, że dosłowne zrozumienie, tak jak jest napisane tekstu, jest niemożliwe, szukamy wtedy interpretacji. I to nie kłóci się w żaden sposób z tym, że bierzemy tekst tak, jak jest napisany. Dlatego, że jeśli będziemy całe wszystkie polecenia dla biskupów, starszych, wdów brali dosłownie, to dla tych wdów dojdziemy też dosłownie, że mają rodzić dzieci, bo inaczej nie będą zbawione. Jeden do jednego. Więc ja po prostu chcę wam pokazać, że nie oznacza to, że jeśli wy nie przestudiowaliście małżeństwa, to wy nie możecie studiować listu do Tymoteusza. Możecie studiować list do Tymoteusza, możecie studiować list do Rzymian, możecie studiować również list do Koryntian pierwszy. 7 rozdział możecie studiować, nie ma problemu. To nie wyklucza jedno drugiego. Natomiast mogą się pojawić niezgodności w zrozumieniu pewnych rzeczy. Mogą się pojawić sytuacje, kiedy wy będziecie uważać inaczej, my możemy uważać inaczej, chociaż nie musi tak być. To nie oznacza, że nie możecie studiować. Tylko należy się spodziewać dysonansów, że w czymś się nie zgodzimy. Dlaczego? Bo my wystudiowaliśmy coś innego, a wy coś innego. I nagle rodzi się problem. I ja już takimi sytuacjami się zderzałem. kiedy ludzie, kiedy z nami studiowali Słowo Boże, nagle coś im nie pasowało, zabierali się i odchodzili, bo oni uważali inaczej. I nie chcieli już dalej z nami studiować. Nie chcieli dążyć do jednomyślności, bo oni uważali inaczej. Dlatego chciałbym w tym wypadku tego uniknąć, żeby nie było tak, że jak gdyby niezgodność naszych poglądów będzie powodem naszego rozdwojenia, że przestaniemy mieć ze sobą społeczność. I to jest moją intencją, dlatego żeby się zapoznać z drugą stroną, żeby się zastanowić nad tym, jak my to rozumiemy. To jest wasza dobra wola. Wy nie musicie nic studiować. Wy nie musicie niczego przesłuchiwać. To jest wasza wolna wola. Tylko musicie się spodziewać, że pojawią się dysonanse. Inne zrozumienia. Dlaczego? Bo wy wychodzicie z innych założeń w czymś, a ktoś wychodzi z innego założenia. I trzeba wtedy cierpliwości i pokory, żeby jak gdyby rozpatrzyć tę kwestię. I teraz jeżeli będą, może nie będzie dalej jakichś wątpliwości, ale jeżeli się pojawią i okaże się, że żeby rozwiać te wątpliwości należy przestudiować temat małżeństwo, co robimy? Zostawiamy temat do jak gdyby rozstrzygnięcia, co jest w małżeństwie? Czy bierzemy teraz studium małżeństwo? Bo może się okazać, że będziemy mieli dysonans, który wynika zupełnie z innego zagadnienia. To chcę wam powiedzieć. To nie wyklucza was ze studium, tak jak nie wyklucza ze studium Ewy, Darka, Janka, Kamila, którzy nie studiują cały czas z nami. Oni studiują, ale nie zawsze. I innych osób, Janka, który z nami od początku nie studiuje, oni nie mają problemów z tym. Oni studiują z nami nie od początku. Nie wszyscy są z nami od początku. Więc jest nas więcej, jest was więcej. Jedni mają czas odsłuchać, drudzy nie. Natomiast kiedy pojawiają się dysonanse, zaczyna się pojawiać taka sytuacja jak dziś, że stoimy w miejscu. I teraz sytuacja jest patowa. Co mamy robić dalej? Iść czy zaczynać studiować inny temat? Bo na razie siedzimy i zastanawiamy się, co jest mąż jednej żony. I na razie małżeństwa jeszcze nie ruszyliśmy, być może nie będziemy musieli ruszać. Może się okaże, że jeżeli będziemy trzymać się tekstu, studium małżeństwa się okaże niepotrzebne. A może się okaże, że będziemy musieli ruszyć temat małżeństwa w kwestii tego, co jest moralne, a co jest grzechem. Ja tego nie wiem. Natomiast nie chcę z góry tego zakładać. I każdy jest możliwy i każdy może studiować z nami, bez względu na to, jak długo z nami jest. To jest moje zdanie.
Mogę dwa słowa powiedzieć jeszcze? Czasem człowiek człowiekowi, brat bratu daje dobrą radę, tak? Czy brat siostrze, czy siostra siostrze, już tak, żeby być kompleksowo o tym powiedzieć. Żeby nie było, że tylko braci tutaj mamy i tylko braci dotyczy sytuacja. Dobrą radą w tym, którą powtórzę raz jeszcze i Darek to powiedział, jest to, żeby każdy z nas, każdy kto to teraz słyszy, kto nie studiował z nami tematu małżeństwa, żeby to przestudiował, żeby poświęcił czas. Taka jest moja rada. Taka jest moja rada dla każdego, kto się interesuje tematem właśnie, tymi tematami bardzo takimi, które wzbudzają wiele emocji. I które nam też tutaj wychodzą, bo w pewnym momencie dzisiaj również zahaczyliśmy o 7 rozdział listu do Koryntian. My ten 7 rozdział nie przestudiowaliśmy go w 20 minut.
Zanim do niego doszliśmy,
zanim doszliśmy
inne rzeczy.
Tak, to musiało upłynąć trochę czasu, trzeba było zobaczyć inne rzeczy, a do 7 rozdziału doszliśmy gdzieś pod koniec studium. I teraz, to jest dobra rada. Natomiast jeżeli ktoś nie uzna tej rady za dobrą, albo uzna, że nie ma po prostu na to czasu, absolutnie nie jest wykluczony ze studium listu do Tymoteusza. Ale niech taka osoba nie oczekuje, że za każdym razem, gdy się pojawi jakaś taka sytuacja, którą my po przestudiowaniu studium małżeństwa wiemy, dla nas jest to oczywiste i chcemy iść dalej, a dla kogoś nie jest to oczywiste i za każdym razem będziemy się zatrzymywać i będziemy robić mini studium małżeństwa dla tego zwrotu. Nie, bo ja następnym razem powtórzę dokładnie to samo. A do tej osoby, która będzie o to pytać, zapytam, A czy zacząłeś studiować w ogóle studium małżeństwa? Bo tam podczas, nie wiem, 3 lekcji o tym mówimy. Żeby do tych 3 lekcji dojść, trzeba zacząć od początku. I teraz chodzi o to, żeby wszyscy byli zbudowani, a nie żeby po prostu odwlec to teraz nie wiem jak w czasie, tylko dlatego, że ktoś by nie chciał po prostu poświęcić tego czasu, bo to jest wiele godzin. Ja rozumiem, to jest wiele godzin. Darek podał bardzo dobre przykłady. Również to, dostąpić zbawienia przez macierzyństwo. My to już przestudiowaliśmy, my moglibyśmy przejść tak bardzo szybko przez to, tak? Oczywiście tłumaczymy, ale do czego nawiązujemy? Do tego, co już wcześniej zobaczyliśmy. Ja kiedyś zobaczyłem wcześniej, oczy mi się otworzyły na ten werset. Artykuł na ten temat napisałem. Na ulicy Prostej, gdy Krzysio Dubis tłumaczył, co to znaczy i niestety nie tłumaczył właściwie. Ja tam napisałem, że jest inna opcja, którą zobaczyliśmy. Krzysiek nie odniósł się do tego. Krzysiek się nie odnosi do czegoś, to znaczy, że coś w tym jest, tak, bo gdyby uważał, że to jest bzdura, to by się na pewno do tego odniósł. Nie odniósł się i to jest na ulicy Prostej. Dlaczego ja mam dzisiaj zapominać o pewnych rzeczach, które przestudiowałem i właśnie sobie wyrzucać gdzieś to z mózgu? Nie wyrzucamy, pamiętamy, staramy się tłumaczyć, ale dochodzimy do pewnego momentu, w którym musimy powiedzieć stop. W którym musimy powiedzieć stop. Nie będziemy w tej chwili studiować 7 rozdziału listu do Koryntian, bo on jest przestudiowany i wystarczy go odsłuchać. Tak? Nie będziemy w kółko robić tego samego, a to nie jest tak, że tutaj teraz każdy musi się z tym zgodzić i teraz, bo Darek powiedział, że jego zdaniem oznacza to mąż jednej żony, że wierny żonie, tak? I teraz wszyscy muszą się z tym zgodzić. Nie, nie trzeba się z tym zgodzić, ale to nie oznacza, że nie możemy pójść dalej. Moim zdaniem. To nie oznacza, że nie możemy pójść dalej. To nie oznacza, że nie możemy do tego wrócić. Przecież Darek dzisiaj zaczął od tego, że przesłał artykuł, napisane te 5 kartek, tak? I my mamy się z tym dopiero zapoznać. Też z pewną argumentacją. Ja nie wiem z jaką.
No tak.
Bo musimy się dopiero zapoznać. A dzisiaj mamy lekcję i mam wrażenie, że nie wszyscy będą dzisiaj zbudowani. No niestety, ale wybaczcie, jeśli ktoś zbudowany dzisiaj nie będzie tym, bo to też jest potrzebne. No. Przychodzi taki moment, w którym trzeba parę rzeczy wyjaśnić. Również dzisiaj mam wrażenie, że jest lekcja w studiowaniu Słowa Bożego. Jak studiować i jak postępować w takich trudnych sytuacjach. I tu musimy dojść do jedności.
Rafał, wejdę ci tylko w słowo, już proszę na koniec mam, że ja tam wcale nie uważam, żebyśmy nie byli zbudowani, bo to nie jest tak, że ciało Chrystusa, jeśli ktoś sobie wyobraża, że chrześcijaństwo jest cukierkowe i nie ma żadnych tarć albo czegoś innego, no to ja tego nie widzę, chociażby czytając listy i sami też wiecie, jak to wyglądało i jak Paweł w różnych społecznościach, co się działo. Natomiast ja uważam dobrze, że tak się stało, ponieważ to nas przede wszystkim uczy pokory, uczy cierpliwości, uczy mądrości. Darek cierpliwy jako nauczyciel, my między sobą. Ja powiem wam szczerze, że mało mam takich sytuacji, kiedy z braćmi, z siostrami można, bo powiem wam, że nie jest łatwe, wbrew pozorom, bo obserwowaliśmy to i w naszej społeczności, która chcąc nie chcąc rozleciała się przez pewne rzeczy, między innymi o kwestie studiowania słowa i tak dalej. Nie jest prostą rzeczą mówić o rzeczach niewygodnych, nawet jeśli się czasami błądzi, tak? Albo czegoś się nie przestudiowało i tak dalej. Natomiast jak gdyby mądrością, pokorą jest nas wszystkich to, że mamy mądrość Ducha Świętego i jako chrześcijanie musimy siebie też znosić w pewien sposób nawzajem, jak jest napisane, ze swoimi ułomnościami, słabościami, czasem gorliwością, czasem wyrywnością, nadpobudliwością, ale tak jest, bo tak jesteśmy stworzeni, mamy takie, nie inne emocje, czasem nami targają uczucia i ja się cieszę, że potrafimy nawet w taki sposób i przy takiej okazji porozmawiać w normalny sposób, bo uważam, że to jest Bożą łaską i naprawdę ze świeczką szukać, wydaje mi się, gdzie można by z braćmi, z siostrami podyskutować. I ja nie uważam wcale, oczywiście straciliśmy 1,5 godziny, ale nie uważam, żebyśmy stracili go na marne. To tyle o tym.
Możesz mówić głośniej, bliżej mikrofonu?
No już to problem. Ja tylko się odniosę do dwóch rzeczy. Do tego, co powiedział brat Wojtek, że dla niego to jest wszystko jasne jak słońce, bo studiowaliście i tak dalej. Ja mam, Wojtek, taką samą jasność jak słońce małżeństwa. Taką samą jak ty, chyba że ty masz jakąś lepszą, bo ja mam taką, mamy tego samego ducha i nie będę się przerzucał. To jest jedno. Też chciałbym się odnieść do tego, co mówił Rafał, że czy jest problemem przed odsłuchaniem. Nie, samo odsłuchanie nie jest problemem, tylko czas, jaki to będzie, jakiego to będzie wymagać, bo studiowanie listu do Tymoteusza już trwa. I z tego, co ja tu rozumiem, z tego, co ja wynoszę, z tego, co wy mówicie, że trzeba będzie powiedzieć kiedyś stop, okej, to jest prowadzone przez was studium i macie do tego prawo, ja nie, nawet nie podważam żadnym odrobinie tego, ale dla mnie to nie jest problem, bo ja teraz no, nie rozumiem, to jak mamy dalej, bo pewne następne wniosko będziemy studiować dalej i wy macie już utwierdzone coś, w co wierzycie bardzo dobrze, że macie pewność co do małżeństwa, a z tego wynika zrozumienie między innymi tekstu mąż jednej żony. I teraz dalsze studiowanie listu do Tymoteusza będzie, niestety złe słowo, będzie w kontekście zrozumienia tak jak to rozumie Dan, jak to rozumiesz ty, Rafał, no bo trzeba iść dalej. No okej, ja mogę iść dalej, tylko że 64 godziny, żebym się mógł później zgodzić lub nie zgodzić z tym, co przez 64 godziny żeście powiedzieli, to zdążymy przestudiować list do Tymoteusza 15 razy. A jeśli wyjdzie w czasie studiowania listu do Tymoteusza problem, który nie ma odniesienia w studium małżeństwa, a będzie miał odniesienie w liście do na przykład Hebrajczyków, Filipian czy jakiegokolwiek innego i znowu się usłyszy, no to bracia, myśmy studiowali następne 20, 50 godzin i teraz trzeba powiedzieć stop, bo nie. No to ja pewnych rzeczy naprawdę nie rozumiem, bo albo studiujemy to w jakichkolwiek razem i tak jak to Grzesiek Kapuściński powiedział, mamy wzgląd na pewne, bo studiujemy razem, albo faktycznie wytłumaczycie, bo często to Rafał tutaj tego słowa używał, a my słuchamy. Okej, okay. Nie wiem, no albo tak.
To może spróbujmy dalej postudiować, co?
Tak, bo ja taką.
I zobaczymy, czy to, co ty mówisz, się sprawdzi, czy nie.
Tak, taką formę.
Może przejdźmy od słów do czynów.
Ja się pod nią podporządkuję. O, tak powiem.
Może po prostu spróbujmy postudiować kawałek. Mamy jeszcze parę minut. Więc mamy werset drugi i pierwszy.
Którego rozdziału?
Drugi, trzeciego.
Trzeciego.
Jaki biskup ma być? Pierwsza rzecz. Tak. I teraz ta nienaganność w jakiś sposób się przejawia, tak? Bo nienaganny oznacza wszystko i nic. Prawda? Czy nie? Słowo nienaganny, w zależności od tego, kto co to uważa, może oznaczać wszystko i nic. Bo zależy, kto to mówi. To jest bardzo ogólne stwierdzenie. I Paweł przechodzi dalej do konkretnych kwestii, które chce poruszyć odnośnie biskupów. Więc nienaganny to znaczy. To nie jest pierwsza cecha, że jest nienaganny. Nie, to jest określenie człowieka jako jego postawy moralnej, życiowej, postępowania. I teraz Paweł dalej mówi. Nienaganny, czyli mąż jednej żony, tak? Czyli ma jedną żonę. Zgadza się? Ma jedną żonę. Ktoś patrzy na niego i mówi, ile masz żon? Jedną. I teraz tak, możemy odfajkować, albo zastanowić się, co to znaczy jedna żona dla niego. Czy on ma jedną żonę, ale pytanie, jak on z nią żyje. Czy nie będziemy się zastanawiać, jak on z nią żyje, tylko twajkujemy, ma jedną żonę. Moim zdaniem to jest głębsza rzecz. To nie wystarczy, że on ma jedną żonę. Pytanie, co się dzieje w ich małżeństwie. I teraz.
I poza.
I poza. I teraz nie możemy stwierdzić na podstawie tego fragmentu, nie możemy również stwierdzić na podstawie 5 rozdziału, kiedy mamy 9 werset, który mówi, do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma więcej niż 60 lat, żona jednego męża. Tam nie ma słowa była. Tam nie ma słowa miała tylko jednego. Tam nie ma tego słowa. Nie ma tam słowa była. Tam jest żona jednego męża. 60 lat, żona jednego męża. Tylko kontekst wskazuje. Teraz mamy żonę jednego męża. Wdowa jest żoną jednego męża. I tak mówi tekst. Więc jeżeli musimy go zinterpretować. No właśnie, Grzesiu. Czy wdowa może mieć męża? Więc ten tekst czytany wprost traci sens. 60 lat, żona jednego męża. Tekst mówi, że jest żoną jednego męża wdowa. Ale my rozumiemy, mamy mózg, używamy go i rozumiemy, że wdowa już męża nie ma, bo jest wdową. Zgadza się? Bo tekst mówi, że jest żoną jednego męża, a nie, że miała jednego męża. Tekst tego nie mówi. Najpierw trzeba przyjąć tekst. A tekst mówi, że jest 60 lat wdowa i żona jednego męża. To mówi tekst. Nie ma słowa była, Staszku.
Nie ma.
Sprawdźcie.
Nie ma, proszę,
nie ma słowa była. Nie ma słowa była, więc
to
cały
jest
czas...
Tłumaczy, to jest dopisek, tłumaczy, żeby zrozumieć.
Tak, ale... tak. Natomiast chcę pokazać, że jeśli czytamy tekst, to tekst coś mówi. I najpierw trzeba zaakceptować, co mówi tekst, a potem szukać, czy można to wziąć dosłownie, czy należy patrzeć i rozumować, o co chodzi.
Greckiego nie znam akurat.
My mamy słownik.
Zaręba tłumaczy to...
Przepraszam, że się akurat myślę, no. Tam jest takie słowo, bo ma pan odmawiać, że telefon nie jest ten. Tam jest takie słowo użyte, 1096 numerek, stać się, zaistnieć, zacząć być, otrzymać istnienie, stać się to jest wydarzyć się, nastąpić, powstać, nastać, pojawić się. Czytam ze Stronga, tak?
No i co to słowo oznacza?
Dokonanym, stać się, zostać uczynionym. Jest lokalizacja, tak?
Które z tych słów tutaj ma znaczenie?
No właśnie, no to tam jest to słowo przed żona jednego, była, jest tam przed żona jednego męża, jest to słowo wstawione. Ja to tylko taka moja uwaga.
No żona jednego męża, dokładnie.
Nie, ale przedtem jest 1096.
Tak?
Macie sobie Stronga, to sprawdźcie. Co no. To słowo w tym zdaniu? Tego słówka nie ma w liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, natomiast jest w odniesieniu do wdów. Nie? Także jest takie jedno słowo, 1096 ma numer i co w tym kontekście to greckie słowo może oznaczać?
Ale nie w kontekście.
Ona jest, która by nie miała to słowo 1096 mniej niż 60 lat i potem jest żona jednego męża.
To słowo 1096 co ono oznacza?
Nie wiem, bo ja tylko sprawdzam, gdzie ono jest.
Ja mam otwartą w tej chwili Biblia Oblubienica, tak? Na stronie jest wdowa, niech jest zapisana nie mniej lat niż 60, która stała się jednego męża żoną.
Ale tam nie ma tego w tekście. Ale nie ma tego w tekście greckim. Ja nie wiem, skąd ty to masz, co jest na oblubienicy. Ja nie mam tego w tekście.
No zobacz na oblubienicy, Biblia.
Ale co mnie obchodzi oblubienica? Ja mam słownik przed sobą, ja mam tekstus receptus przed sobą. Po co mi oblubienica? Ja mam książkę przed sobą.
No i?
W której jest napisane żona jednego męża. Nie ma, że była, nie ma, że tylko jednego, żona jednego męża, tylko te słowa są.
To jest grecki tekst, tak, w tamtej Biblii i tak jest przerzucony tutaj, poczekaj, ja mogę otworzyć, tu mnie jeszcze powiesz, grecko-polski nowy. Nie chcę się upierać, no, czytam to, co jest w interlinii, tak?
No my też czytamy to, co jest w interlinii.
To widzę, jeszcze musimy ustalić teksty.
No, no to najpierw ustalmy, jakie mamy interlinie, czy w ogóle korzystamy z tego samego materiału, wiesz, bo to możemy się tak przebijać na słowa bez końca. No my mamy książkę tutaj.
To jest na Biblia oblubienica interlinia, tak?
Ja znam tą Biblię, tylko mam co do niej wątpliwości, bo tam są wstawione teksty i tam jest tak wstawione, jakby to było w tekście, a tego w tekście nie ma i ja dlatego z oblubienicy nie korzystam. Ja nie korzystam z oblubienicy, rozumiesz? Ona jest dla mnie niewiarygodna. Ja mam do niej wątpliwości, bo widziałem, że wpisane są rzeczy niewłaściwie, tak, że można je rozeznać na dwa sposoby. Dlatego ja korzystam z książki, którą mam i tylko z niej korzystam, bo ona jest licencjonowana. Ludzie, którzy zrobili tą książkę, dostali pozwolenie od Stronga na zrobienie tej książki, więc ona jest licencjonowana. Tam nie ma freestylu. A to, co robi oblubienica, to jest freestyle. Oni nie mają od nikogo pozwolenia, oni robią to tak, jak chcą. Dlatego ja nie korzystam z oblubienicy, przepraszam bardzo.
No dobra, no to w takim układzie to już nie mam o czym rozmawiać, bo skoro twierdzisz, że nie ma, no to nie ma, tak?
Ja mam tekst przed sobą i tu jest tak, jak jest. Żona jednego męża.
W interlinii tej, bo to z innych manuskryptów, ale też jest tak samo. Jednego męża kobieta.
Jednego męża kobieta.
W czasie teraźniejszym.
Jednego męża kobieta.
I Darek słusznie zwrócił na to uwagę. Ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi tutaj, bo jeszcze nie doszliśmy do studiowania tego miejsca. Więc
dokładnie.
Że właśnie, no właśnie, trzeba albo przyjąć literalnie, albo zrozumieć, o co z tą wdową.
Chcę tylko pokazać jedną rzecz wam, że jeżeli się przyjmuje jeden do jednego formalnie, to jest tylko jedna możliwość. Wszystko formalnie, albo wszystko moralnie, albo wszystko dosłownie jeden do jednego. Więc bierzemy wszystko jeden do jednego. Nie można sobie wziąć jednego, co mi pasuje, jeden do jednego, a drugie to już będę przenosił, bo mi to nie pasuje jeden do jednego. Albo wszystko, albo nic. Jest pewna zasada interpretacji. Albo używamy interpretacji i patrzymy, czy znaczenie dosłowne ma sens. Czy ono w ogóle nie jest absurdalne? I wtedy musimy interpretować, co nie sprawia, że przestajemy trwać w tekście. Ja mam moim zdaniem to nie jest sprzeczne ze sobą.
W takim razie nie wiem, to znaczy, że Blue Letter i King James Version należy też odrzucić?
Co mówi Blue Letter? Co jest w Blue Letter napisane? Już ja sprawdzam, proszę bardzo.
Jest słówko 1096 i to oznacza, angielski przetłumaczył to jako having been i to jest czas za przeszły. Tak?
Ale w którym miejscu to jest?
No właśnie w 5.9.
Ale w którym miejscu 5.9? Bo ja mam tu, w Starej Gdańskiej, tak jak czytam, wdowa niech będzie obrana, która by nie miała, to jest słowo 1096, tak? Mniej niż 60 lat i potem jest,
To ja ci mówię.
Która była żoną jednego męża, ale tu już tego, która była, nie ma numerka, czyli tego słowa nie ma.
A no to widzisz.
I dlatego dosłownie jest żona jednego męża. A to miała jest wcześniej, przynajmniej tutaj.
W King Jamesie to miała jest przed żoną, która byłaby nie mniej niż 60 lat i teraz jest 10,96, 11...
No to jest inaczej. 20. No to jest inaczej, tu jest inaczej.
Czy internetowa Biblia jest zgodna z...
Ja nie wiem i też nie King powiem, James. które jest właściwe, ale tu jest James inaczej. W innym miejscu to słowo jest postawione.
Jest zgodny z papierowym, czy to jest ten sam tekst?
Nie wiem.
Atakujemy,
bo bazują na internetowym. No, nie wiadomo. Teksty. Nie mamy chyba angielski. No, Stasio chyba ma. Stasio bazuje
na greka.
No, greka, hebrajski, arabski.
Arabski.
I wniosek jest taki, że trzeba zaopatrzyć się w jakąś dobrą, starszą wersję King James papierową.
Ale King James jest tłumaczeniem, Grzesiu.
King James też jest tłumaczeniem, niestety.
Nie jest natchnione tłumaczenie King James.
Nie wiem
właśnie. Żadne tłumaczenie nie będzie natchnione.
No właśnie, więc po co się w nie zaopatrywać? Chciałem tylko pokazać wam i wydaje mi się, że po prostu, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. A mam wrażenie, że albo mówię niewyraźnie, albo mam problemy z przekazaniem tego, co mówię. chcę wam po prostu pokazać, że branie jeden do jednego tych wszystkich rzeczy prowadzi do nauk, których ja przyjąć nie mogę i nigdy was tego nie będę nauczał. Rozmawiałem trochę o tym wczoraj z Grzesiem i dzisiaj powtórzę. Jeżeli będę brał żoną jednego męża i przyjmę interpretację czyjąś, to muszę i tak przyjąć czyjąś interpretację, bo w tekście nie ma, że to jest ktoś, kto miał przez całe swoje życie jedną żonę. Tego w tekście nie ma, więc jest to interpretacja. Ja mogę ją przyjąć bądź nie. Pytanie tylko, czy ta interpretacja jest właściwa i zgodna z kontekstem. Co tak wspaniałego i co tak ważnego jest, że on miał jedną żonę i nie mógł się ożenić drugi raz? Co jest złego w drugim urzędku? Czym on jest naganny, skoro się ożenił drugi raz? Gdzie gubi się jego nienaganność? Przepraszam bardzo. Bo ja uważam, że jeśli ktoś miał 5 żon w swoim życiu, to jest tak samo nienaganny. Pod warunkiem, że te żony ma w taki sposób, w jaki mówi Biblia. Ja uważam, że on jest nienaganny cały czas. Bo mu żony poumierały na tyfus, a on jest misjonarzem i potrzebuje kobiety do pomocy. I żeni się. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. Dzieci mu umierają, rodzą się następne. Znowu umierają. On jest nienaganny. Co z tego, że miał 5 żon? Dlatego ja uważam, że należy popatrzeć w kontekście. Co oznacza mąż jednej żony w sensie nienaganności, a nie odfajkowania, że ma jedną żonę.
To z tego, że miał 5 żon, jak nigdy nie złamał przymierza, prawda?
Dobrze, tak, ale widzisz, chodzi o to, że on jest mężem jednej żony. I teraz za każdym razem, czy podaje to Grzesio jeden, czy drugi, czy ja, czy inny interpretator, zawsze jest to interpretacja. Tak. Bo to jednej żony oznacza, wiele rzeczy może oznaczać. Tak samo, jak można mogłoby oznaczać o wdowie, tylko z wdową mamy łatwiej, bo wdowa nie ma męża. Więc tu nie możemy brać tego przykładu z wdową jeden do jednego, bo to jest zwyczajnie nieuczciwe. Bo wdowa wiadomo, że nie ma męża. Że miała go, ale go nie ma, bo umarł. A tu mamy do czynienia z żywym człowiekiem, który ma żywą żonę. I nie jest wdowcem. Więc nie można brać tych przykładów jeden do jednego i opierać się w interpretacji biskupa na przykładzie wdowy. Bo to jest zwyczajnie nadużycie. Tak ja uważam. Dlatego jeszcze raz mówię, że trzeba wziąć mąż jednej żony i rozważyć go w sensie nienaganności, czyli moralnym, a nie odfajkować, że ma jedną żonę. On ma, to jest element nienaganności. I tak mi wychodzi z tekstu i tak będę wam wykładał. Bo to mi wychodzi z tekstu. Nienaganny, czyli mąż jednej żony. I teraz proszę bardzo. Ja, jeżeli będę to interpretował, tak jak tydzień temu, za tydzień będę to robił, bo już teraz nie, będę jeszcze raz wracał do listu do Efezjan, do Dziejów Apostolskich, do listu do Koryntian, do Rzymian, gdzie jest mowa o tym, co to znaczy być nienagannym mężem. Bo Biblia mówi to w 100 miejscach. Co to znaczy być nienagannym mężem? I mówi, jaki mąż jest nienaganny. I ja będę tego trzymał się. Dlaczego? Dlatego, że tak mnie przekonuje Słowo Boże. I tak uważam, powinniśmy studiować i do tego powinniśmy dążyć, żeby patrzeć na to, co mówi tekst. A tekst mówi nienaganny. A pierwszym punktem tej nienaganności jest mąż jednej żony. I w tym kontekście należy rozważać, co to jest mąż jednej żony. A tu idzie z pomocą nie list do Tymoteusza bezpośrednio, bo on jest tylko częściowo o tym mówi, dlatego że mówi o moralnym życiu, co dzisiaj powtórzyliśmy, ale jest również list do Efezjan i ostrzeżenia tam dla ludzi, które mówią o niemoralnym życiu w małżeństwie. I jest to odniesienie do Boga, do Chrystusa i Kościoła, który ma być wierny, a nie niewierny. Kościół ma być wierny Chrystusowi. Może być niewierny? Jak Jakub to nazywa? Cudzołożnicy. Czyli macie męża, ale cudzołożycie. To jest grzech. Więc Biblia w wielu miejscach mówi, co to znaczy Masz jedną żonę, czy masz jednego męża? I Biblia mówi to w wielu miejscach i ja te wszystkie miejsca wam zacytuję. Przynajmniej te, które pamiętam i te, które znajdę. I teraz, jeśli są w Biblii fragmenty, które mówią o czymś, o innej w innym sensie o nienaganności jednej żony, że na przykład ktoś, kto jest rozwiedziony, czy komu żona umarła, on ma drugą żonę i w tym stanie chce zostać biskupem. Teraz trzeba w Biblii zobaczyć, czy ta osoba jest naganna. Czy coś z jej moralnością jest nie halo? Bo jeśli Biblia mówi, że z jego moralnością jest coś nie halo, to ta koncepcja ma sens. Ale jeśli Biblia nic nie mówi, że ten człowiek jest niemoralny, no to ta koncepcja według mnie upada, bo się nie wiąże z nienagannością. Czy rozumiecie, jak gdyby, moją ideę, co ja chcę wam powiedzieć? I uważam, że to jest trzymanie się tekstu. Cały czas mówimy o kwestii nienaganności, a nie o kwestii zero-jedynkowej. Ma żony, nie ma żony. Nosi korale, nie nosi korali. Ma dzieci, nie ma dzieci. Nie o to chodzi, ja tak was nie będę nauczał. Ja tak was nie będę nauczał, możecie od razu wiedzieć. Ponieważ gwałciłbym własne sumienie. Nadużywałbym tego, co widzę.
Mi się wydaje jeszcze, że będziemy to studiować dalej. Mam nadzieję, że już na kolejnej lekcji będziemy szli dalej, prawda? Bo zobaczcie, że tutaj o biskupach, tak, jest... Ile mamy wersetów?
Do siódmego.
Do siódmego, tak?
Później mamy diakonów.
Potem mamy diakonów. Mamy siedem, słuchajcie, my jesteśmy dopiero w wersecie drugim, a mamy siedem. Nieraz tak było, że gdy coś studiowaliśmy i nie od razu coś widzieliśmy, tak, ale cierpliwie przechodziliśmy dalej i nawet osoby, które miały wątpliwości, tak, wracaliśmy później, tak, wracaliśmy do początku, czyli gdy, wydaje mi się, że gdy przestudujemy wszystkie te cechy, te rzeczy odnośnie biskupa, tak, a najlepiej jak przestudujemy w ogóle cechy odnośnie biskupa, odnośnie diakonów, przecież będziemy zahaczać też o list Tytusa, prawda? I być może, ja nie wiem, ale być może wtedy stanie nam się wszystkim jaśniejsze też te pierwsze wersety, które są tutaj. Też cierpliwie, jak gdyby, trzeba czasami czekać, zwyczajnie. Bo może tam nam to zająć dwie lekcje, a może nam to zająć cztery lekcje, tak? Aż się boję, jak dojdziemy do tych dzieci, bo teraz kolejne pytania się pojawią, nie? Cierpliwości nam wszystkim potrzeba, bo nikt nikogo nie do niczego nie zmusza, nikt nikogo w niewolę tutaj jedynie słusznej interpretacji nie poddaje. I mamy jeszcze czas, kto będzie oczywiście mógł przeczytać to, co Darek nam wysłał. Również w tak zwanym międzyczasie, żeby również się zapoznać z inną argumentacją, bo nie wolno odrzucać jakiejś argumentacji, gdy się z nimi człowiek nie zapozna. Absolutnie, trzeba się zapoznać, bo może ja się mylę. Może ktoś zobaczył coś wprowadzone Duchem Świętym, czego ja nie zobaczyłem i muszę zmienić zdanie. Okej, wtedy zdanie zmienię, jeśli Słowo Boże mnie do tego przekona. My jesteśmy dopiero na samym początku odnośnie biskupów, tak? Na samym początku, także cierpliwości. No.
Okay.
Właśnie tego ja się boję. Chodzi o to, że za chwilę będziemy mieli następne słowo, tak? Czyli nie pijący wino. I teraz co to znaczy nie pijący wino? Że on co, ma wypić? Nie wiem. Dwie lampki czy pięć lampek, żeby to po prostu, żebyśmy...
No, będziemy się zastanawiać trochę, tak?
Nie,
trochę się po prostu tego boję, bo to tak... Trzeba się po prostu modlić, naprawdę. Wszyscy powinniśmy się... Ja tylko tyle chcę wam powiedzieć. Wszyscy.
Wojtuś, ale to... Wojtek, ja wiem, że się obawiasz, ale to w takim razie to, co mamy... To jak to ma wyglądać? To mamy przyjąć, że wszyscy nagle będą rozumieć każdy wers tak samo i mamy się wszyscy bać studiowania?
Słuchajcie!
Tylko jedną rzecz. Posłuchajcie mnie, tylko jedną rzecz chcę was powiedzieć, żeby wszyscy po prostu uczciwie do następnej lekcji przez ten tydzień naprawdę modlili się o to, żebyśmy byli jednomyślni, bo Duch Święty działa w każdym tak samo i nie ma tak, że Duch Święty wprowadza jednego brata w jedną prawdę, a drugiego ma tak inną prawdę i teraz są dwie różne prawdy i obie wprowadził nas w ten sam duch. No to jest... To, po prostu to coś mi się nie zgadza tutaj, no i tyle. No.
Dzisiaj się będziemy modlić za chwilę o to również, natomiast apeluję jeszcze raz o zachowanie właśnie tego umiaru, cierpliwości, bo Słowo Boże w innych miejscach wzywa nas, żebyśmy przejawiali owoce ducha, a nie owoce ciała. Tak? Więc czasami trzeba po prostu cierpliwości. Nawet jeśli się w nas gotuje, powtórzę jeszcze raz, we mnie się gotowało, gdy Darek powiedział, że według niego uczniowie nie spożywali w to, to była wieczerza, ale to nie była Pascha, tak? We mnie się zagotowało wtedy i Darek podjął mądrą decyzję wtedy, żeby to przestudiować, a ja podjąłem mądrą decyzję, że nie powiedziałem Darkowi: Darek, skoro ty tak uważasz, a tekst mówi co innego, to ja już nie będę się z tobą spotykał więcej i koniec. Miło cię było znać, do widzenia. Absolutnie nie. Też uważam, że Duch Święty prowadził nas obu i wszystkich, tak jak studiowaliśmy, bo ja też musiałem zaprzeć się siebie i wykazać się cierpliwością i poczekać, tak, aż temat zobaczymy. A wydawało mi się, że mam rację, że mam słuszność, że Darek się myli, że Ewangelia Jana, czy w któryś tam miejscach, że mówi to, co mówi i nie da się tego inaczej zrozumieć. Nie można. Myślę, co to Darek wymyślił w ogóle? Tak było. I był taki zgrzyt pewien, ale... cierpliwie, w modlitwie. Potem zgrzytu nie było. Okazało się, że Darek niczego nie wymyślił w tym przypadku, tak? Jestem przekonany, że gdyby Darek coś wymyślił i gdybyśmy na studium doszli do innych wniosków, nie ma siły. Musiałby Darek zmienić zdanie. Chyba, żeby już szedł za własnym ego, a przeciwko Duchowi Świętemu. Ale wtedy już trzeba byłoby napominać brata za grzech. Więc apeluję o cierpliwość zwyczajną. Nie musimy dzisiaj wszystkiego zobaczyć i od razu powiedzieć i od razu być co do jednego, każdego słowa w tej chwili zgodni. Musimy zobaczyć w całości to nauczanie odnośnie biskupów. Tak uważam.
Dlatego mówię, na koniec jak gdyby jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem. Całe rozpiska na temat biskupów jest w kontekście nienaganności. Nienaganność nie jest formalna, tylko nienaganność to jest postawa życiowa. I ona się charakteryzuje, tu Paweł używa nie przypadkowych kwestii, tylko wybranych, ważnych. Ale jest to cały czas w kontekście nienaganności. Więc zarówno dzieci są w kontekście nienaganności, a nieformalnym ma czy nie ma, tak? Tylko one są do czegoś użyte.
Dojdziemy do tego.
Tak samo mąż jednej żony, tak samo wino, tak samo zadzierzystość, każda inna rzecz w kwestii nienaganności. I nie ma tu znaczenia, czy to jest pierwszy przykład o żonie, czy dzieciach, czy alkoholu, czy czymkolwiek. Bo tam jest użyte słowo wino, a ja uważam, że dotyczy to również wódki, piwa i likieru.
Nie.
A nie tylko wina. Dlatego mówię, to jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na to w kontekście moralności, nienaganności jego życia. I zaczniemy w ten sposób studiować jeszcze raz ten fragment za tydzień, a wy się zastanawiacie, gdzie, co jest nienaganne w kwestii jednej żony, jakie kryteria tu są, które mogłyby odpowiadać za nienaganność. Mąż jednej żony. Gdzie, w którym miejscu to się wiąże z nienagannością, a gdzie z formalnością? Bo nienaganność jest formą życia. I ja tak będę to prowadził. A wy się zastanówcie. A już wysłałem wszystkim to, co Grzesio mi napisał. Teraz też maila wam puściłem. To, co macie na internecie. Każdy może się z tym zapoznać. Grzesio jest moim zdaniem dostępny. Można do niego zadzwonić, rozmawiać, dyskutować. Nie ma żadnego problemu. Sprawa jest otwarta. Kończymy na dziś. Pomodlimy się i jak Bóg pozwoli, to się za tydzień spotykamy.